między biegunami.
Radio Kraków, program Między Biegunami. Kuba Niziński,
Bartek Pisiak
i
wszystkie krajobrazy świata,
czyli
Chile.
Tak jest. Elżbieta Wichrowska-Janikowska, gościnią naszego programu. Dzień dobry, pani Elu.
Dzień dobry, witam
Ale nam
państwa.
Miło, że pani do nas znowu przyjechała.
Ale jak mnie miło, że ja jestem zaproszona przez Radio Kraków.
Trzymamy, pani Elu, pani najnowszą książkę w rękach, kolorową, jak sam podtytuł wskazuje, Chile, wszystkie krajobrazy świata. Kolory tutaj na okładce nam się wszelakie
pojawiają.
Skąd to zdjęcie? Czy to jest Santiago, czy to jest Valparaíso?
Valparaíso. To jest Valparaíso. Tak, to jest Valparaíso i to akurat to zdjęcie, no kolega, który robił okładkę, wyszukał tam w niesamowitej ilości moich zdjęć maleńki fragment, bo mu się spodobało, mówi, że nawiązuje absolutnie do krajobrazów Chile. Od gorącej północy do lodowatego południa.
No właśnie, zanim pani
to tak, jest to, tak
nawiązała, miałem ochotę Kubę zapytać, bo ja w Chile odrobinę byłem, tak mogę to określić.
Geograficzny quiz od Bartka. Nienawidzę.
Natomiast chciałem Kubę zapytać, czemu się Chile kojarzy? No powiedz mi, nie patrzysz na okładkę.
Chile kojarzy mi się z takim krajem wydłużonym wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej.
Myślę, że to jest dobre skojarzenie, nie? Tak. Bo jednak to jest chyba najbardziej
półkugłowo
rozciągnięty kraj na świecie.
Tak.
Ponad 4300 kilometrów. I ja zawsze zastanawiałem się, patrząc na mapę Ameryki Południowej, jak to Chile zwiedzać w ogóle, jak się przemieszczać
zwłaszcza,
po Chile.
Że wąskie, tak?
Tak, wąziutkie.
Czasami.
Z jednej strony Andy.
W najwęższym miejscu podobno 40 kilometrów tylko ma, od wybrzeża do gór, do granicy z Argentyną, tak.
Z jednej strony Andy, wznoszące się prawie do 7 tysięcy metrów nad poziomem morza, no bo mamy Aconcagüe, właściwie graniczny szczyt między Argentyną a Chile. Z drugiej strony wody Pacyfiku. No właśnie, panie Elu, jak zwiedzać Chile, jak w ogóle poznać ten kraj, bo ja mam wrażenie, że no albo trzeba to zrobić w jednej bardzo długiej podróży, albo jednak odbyć tych podróży kilka.
No, w moim życiu tak się złożyło, że były dwie podróże do Chile. Pierwsza podróż to była do Chile północnego i z Chile przenieśliśmy się do Boliwii, stamtąd do południowego Peru, żeby dokończyć Peru. To był taki zamiar. I tak nas zachwyciło, to znaczy mnie tak zachwyciło to Chile północne, że oczywiście postanowiłam zwiedzić południowe. I w następnym roku pojechałam do Chile południowego i połączyłam tę podróż z Argentyną.
Ale u pani, jeśli chodzi o historię z Chile, historię podróży pani do Ameryki Południowej, ale ze szczególnym uwzględnieniem właśnie Chile, ważny jest wątek krakowski.
No ważny jest wątek krakowski, dlatego że miałam wielką przyjemność i zaszczyt poznać długoletniego ambasadora Polski w Chile, profesora Ryna, który namawiał mnie. Niech pani Elu, tam jest tak pięknie, niech pani do nas przyjedzie. Obwieziemy panią z żoną tu, z żoną tam. Niech pani się urwie z pracy i przyjedzie chociaż na miesiąc. No i to zostało w mojej pamięci. A drugą osobą, która mnie bardzo namawiała, to był mój kolega, który mieszkał kilka lat w Warszawie, Chilijczyk, który jako 16-letni chłopak z rodzicami wyjechał do Australii. I niesamowicie za swoim krajem tęsknił. I tamten kraj odwiedza już teraz sam raz w roku. I mówi, słuchaj, Chile jest takie piękne, takie prawie tak piękne jak Polska. Mówi, tu wy też macie wszystkie krajobrazy świata. No nie mamy gejzerów, nie mamy, tak? Ale rzeczy lodowców może za mało, ale też mamy dużo do pokazania. I wybrzeże przecież, i jeziora, i góry.
No bez wątpienia.
Prawda? Tak.
Myśląc o Chile, to geograficzne ustawienie, położenie Chile ma szczególny wpływ, tak? Na to, jak wygląda pomiędzy Andami a
no
oceanem.
Tak. To jest wąski pasek bardzo często urwistych skał, które schodzą bezpośrednio do morza. Przy tam są głębokie fiordy, które dochodzą nawet do Argentyny, przekraczają granice. Są takie też przypadki. Także w pewnym momencie drogi jezdne giną w Chile i trzeba albo łódką tygodniami tam wiosłować i przemierzać te trasy, albo jechać do Argentyny, argentyńską stroną Panamerykanu przemieścić się na południe i znowu wjechać do Chile. I tak Chilijczycy często robią.
No tak, bo samo południe Chile to właśnie ziemia ognista, tak. I te takie fiordowe, można powiedzieć, tak jak pani określiła tutaj wybrzeże. Natomiast też ten najbardziej położony na południe punkt Ameryki Południowej należy rzeczywiście do Chile. Natomiast jak patrzymy sobie na mapę, to rzeczywiście od północy do południa te krajobrazy bardzo mocno nam się zmieniają.
Bardzo, bardzo. Północ to jest Atakama. Przecież duży kawał Atakamy, największy pustyni świata, leży w granicach Chile. I ta Atakama jest rzeczywiście, to jest pustynia. Trudno się nawet pomylić, patrząc na nią. To są te piachy, to jest ta gliniasta ziemia w różnych kolorach, zabarwiona minerałami, taka lekko groźna. No i gdzieniegdzie są, prawda, oazy, no bo jakaś tam rzeczka, czy jakieś źródło wody, miasta powstały, czy wioski. I ta, od tej czerwonej takiej pustyni, bo ona ma wiśniowo-czerwony kolor bardzo często, jak przesuwamy się na południe, no to się obrazy nam zmieniają. Potem mamy pola uprawne, piękne, zielone, potem mamy miasta, potem mamy błękitną wodę oceanu, która wdziera się na ląd, no i potem mamy lodowce i ziemię ognistą, czyli już południe świata.
Bartku, ty byłeś w Chile?
Tak, ja miałem okazję być w Chile, natomiast tak jak wspomniałem już na wstępie, to był dość krótki pobyt, bo rzeczywiście moim gdzieś tam marzeniem było, żeby wspiąć się w Andach na tę jedną z najwyższych przełęczy przejezdnych, gdzie po prostu droga została między Argentyną a Chile wytyczona. Zresztą poświęceniem wielu też ludzkich istnień przy budowie tej drogi. Tam droga wznosi się na wysokość prawie 4000 metrów nad poziomem morza. Możemy podziwiać wspomnianą Aconcagüe i właśnie najwyższe części Andów. No i przyjechałem do Santiago de Chile, w którym mieliśmy okazję być kilka dni i stamtąd zrobić sobie kilka takich małych wypadów właśnie na wybrzeże do Valparaíso, ale rzeczywiście, czy to południowa część Chile, czy północna z Atacamą, to jednym z najsuchszych pustyni na świecie, no nie miałem okazji odwiedzić. No i tak sobie przeglądając fotografie w książce pani Eli, myślę, że to jest kolejny powód, żeby tam wrócić.
Koniecznie. No właśnie San Pedro de Atacama można do dwóch wspaniałych dolin podjechać. To jest Dolina Śmierci, Dolina Księżycowa. Dolina Księżycowa jest bardziej znana. Dolina Śmierci mniej. Tam do Doliny Śmierci albo rowerem się podjeżdża, albo po prostu taksówkę się bierze. To są dwie doliny, w których nie wiadomo, kiedy spadła chociaż jedna kropla wody, dlatego że od czasu, kiedy są pomiary opadów wprowadzone, to tam żadna kropla wody nie spadła, do jednej i do drugiej. Jedna i druga są sterylne. Bakterie, które ludzie ze sobą przywloką, tam umierają. Tam jest tak sucho, że tam nie ma żadnego życia. No i wrażenie jest niesamowite. Niesamowite. Rzeczywiście Dolina Księżycowa wygląda tak jak na Księżycu. Krajobrazy porzeźbiona, bo skały wychodzą na wierzch, a Dolina Śmierci jest głównie piaszczysta, tak jakby takie zapadlisko w płaskowyżu. Taki lej się robi i pełno piachu. No i tam właśnie jest ta dolina.
Pani Elżbieto, jakby pani miała komuś proponować taki pierwszy wyjazd do Chile, to północ, ta środkowa część zielona, czy...
Zależy na jak długo chciałby jechać. Bo jeżeli na miesiąc, no to mogłabym kilka takich punktów wskazać, które jest w stanie w ciągu miesiąca obejrzeć. Czyli na pewno San Pedro de Atacama, zobaczyć kolorowe laguny, gejzery. Niesamowite zresztą tam są. I właśnie te obydwie kotliny. Na pewno zobaczyć Valparaíso. To jest urocze miasto. Miasto artystów, gdzie są domy tak malowane, to są pokryte muralami od stóp do głów, można powiedzieć. Zresztą architektura jest też taka znamienna, bo to założyli Brytyjczycy na wzór swoich brytyjskich, prawda, miast i tak dalej.
Wyglądają, jakbyśmy byli na wyspach.
Tak, ale to jest miasto artystów, młodzieży. No oczywiście Santiago trzeba zobaczyć. No i tak jak kolega właśnie Moises nam polecił, żebyśmy pojechały do Pucón, gdzie Chilijczycy jeżdżą na urlop. Pojechaliśmy do tego Pucón i to jest kraina wielkich jezior. To jest też bajka. To są takie Mazury w powiększeniu. Jezioro przy jeziorze, cisza, spokój, no właśnie zatopione mieście w przyrodzie i wszędzie można dojechać, bo są trasy opracowane. Można na wycieczki takie, prawda, kolektywo jechać albo autobusikiem jakimś. Także i aż na samo południe, aż do ziemi ognistej. Dlaczego nie? No oczywiście.
Miesięczną wyprawą.
Z miesięczną wyprawą można zdążyć to wszystko. Przecież wiadomo, że się wszystkiego nie zobaczy w kraju nigdy, nawet jak się siedzi dwa lata. Więc trzeba wybrać te zasadnicze punkty i poprzenosić się, zobaczyć właśnie te wielkie jeziora, zobaczyć lodowce, zobaczyć góry, zobaczyć tą ziemię ognistą. My nie mamy wyobrażenia, jak to wygląda. Wiatr hula, jęczy, piszczy. No.
Będziemy o tym opowiadać dzisiaj w programie Chile. Wszystkie krajobrazy świata. Elżbieta Wichrowska-Janikowska. Książka Sklep Podróżnika. Tutaj jeszcze podkreślę wydawcą tej książki. Natomiast my teraz robimy krótką przerwę, bo wędrujemy po tej Ameryce Południowej, która nie wszystkim jest znana, więc teraz Państwo będą mieli chwilę czasu, żeby mapy odnaleźć gdzieś w domu, żebyśmy umiejscowili się, bo ja też to muszę właśnie zrobić.
Elżbieta Wichrowska-Janikowska dzisiaj w programie Między Biegunami. Rozmawiamy o najnowszej książce pani Eli, Chile. Wszystkie krajobrazy świata. Państwo mieliście okazję już w programie Między Biegunami poznać naszą panią Elę z takich książek jak chociażby Nepal, Peru, Meksyk. Tych książek lista się, można powiedzieć, pani Elu, wydłuża, z czego my się bardzo cieszymy. Natomiast Chile to jest rzeczywiście kraj rzadko odwiedzany. Jeżeli już ktoś jest w Ameryce Południowej, to czasami rzeczywiście się wybiera, ale z Europy dolecieć do Chile to też nie jest tania sprawa. Pani udało się zdobyć jakieś w miarę w dobrej cenie bilety lotnicze?
Tak, tak. No z właśnie... kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem i nie przekraczały kwoty 2000 kilkaset złotych w jedną i w drugą stronę. To uważam, że to była
bardzo dobra cena, bo jednak Chile tutaj przy biletach lotniczych trzeba zawsze rozważać.
I to do Santiago, do samego Santiago. Oczywiście z przesiadką w Europie, w Madrycie albo w Barcelonie, ale...
No właśnie, no ja chciałem wrócić do tej pani pierwszej podróży, czyli bardziej w kierunku północnej części tego kraju, o którym mówiliśmy już, że jest rozciągnięty południkowo na długości ponad 4300 km i do tego jednego z najsuchszych miejsc na Ziemi, czyli pustyni Atacama. Jak się tam w ogóle żyje? Bo ma pani możliwość porównania życia mieszkańców różnych części, różnych krajów Ameryki Południowej, Peru, południa Chile i wielu jeszcze innych. Ale jak się żyje tam ludziom na Atacamie?
Oczywiście osiedla powstają przy źródłach wody, bo Atacama jest bardzo sucha, bardzo duża, ale są źródła wody. Tam powstają wioski. Najczęściej nie są to duże miasta. To są małe jakieś takie osiedla, większe może trochę osiedla, małe wioski, jakieś poletka uprawne. No ciężko, bardzo ciężko się tam żyje. To widać, że brakuje tej wody na każdym kroku. Ale no, jak się ktoś urodził na takim terenie i nie zna soczystych gajów, no to może uważa, że jest to zupełnie przyzwoite, prawda, miejsce do spędzenia życia i do założenia swojego centrum właśnie życiowego. Atacama jest bardzo piękna, dlatego że wbrew pozorom to jest bardzo zróżnicowana pustynia. To nie jest Sahara, tak jak sobie wyobrażamy, połacie piachu. Atacama to jest ziemia. To jest ziemia. To jest gleba, która jest kolorowa, jest przeważnie wiśniowa, brunatna, nacieki zieleni, nacieki turkusu bywają. No fantastyczna, jest po prostu malarska, jakby ktoś pędzlem tę pustynię pomalował. Ma wspaniałe wzgórza, które wychodzą, skały, które się spod piachu wydobywają, więc krajobrazy są fantastyczne. I co jeszcze? Na tamtym terenie są laguny. Są jeziora, które powstają tylko z wody deszczowej i są kolorowe. Część jest w Boliwii i część jest w Chile. I na pewno warto pojechać i to zobaczyć. Czyli polecam San Pedro de Atacama, a stamtąd wyjazd do gejzerów i do kolorowych lagun koniecznie do Doliny Księżycowej i do Doliny Śmierci. To są cztery punkty, które uważam, że każdy turysta, jak jest na północy, powinien zobaczyć.
To z punktu widzenia takiego turystycznego stricte, jak zorganizować? Tak, jakie miejsce wybrać do tego, żeby... Jaką bazę, tak. Czy bazę, czy raczej się przemieszczać?
San Pedro de Atacama po prostu. Do tej miejscowości pojechać. To jest miasteczko żyjące z turystyki. To była kiedyś maleńka wioska, która troszeczkę się rozrosła. Dużo bazy noclegowej jest. Dużo firm organizuje takie wypady właśnie w teren małymi samochodami. I nie tak drogo kosztują te wyjazdy. Także uważam, że absolutnie najlepiej to jest założyć sobie bazę i codziennie rano o świcie wyjeżdżać i wracać wieczorem zorganizowanym transportem, żeby nie nocować tam gdzieś na tych piachach czy na tej ziemi, bo tam są straszne wiatry. Tam są straszne wiatry. No naprawdę nie ma wody. Jeżeli jest woda w lagunie, to ona się nie nadaje do picia, ona się nie nadaje do mycia, bo ona jest przepełniona minerałami, które ją zabarwiają i to jest bardzo często trucizna.
Czyli rozumiem, że z Santiago na północ wzdłuż wybrzeża i później...
I później w prawo autobusy chodzą nawet z Santiago do San Pedro de Atacama, jak nie, to w Kalamie jest przesiadka. Nie jest trudno tam dojechać.
Też zawsze można skorzystać z wewnętrznych lotów.
Oczywiście, można. Można też.
Chile jako kraj rozciągnięty na przestrzeni tych kilku tysięcy kilometrów też ma te wewnętrzne połączenia i one nie są jakieś drogie.
Ale po drodze nawet warto jeszcze zwiedzić takie śliczne miasto jak La Serena. I tam sobie zrobić taki jednodniowy odpoczynek. No, bardzo piękny, piękny ogród japoński.
La Serena nad oceanem. Tak, ja teraz się mądrze tutaj, bo mapę otworzyłem oczywiście.
Tak, La Serena jest urocza. I z La Serena sobie skoczyć do Pisco, tam gdzie rodzi się właśnie chilijskie Pisco i wino chilijskie, które już podbija świat przecież.
A czy podróżując po Atakami odczuwa się też, że to jest teren bardzo bogaty w złoża mineralne, bo mamy tam rudy żelazo, rudy miedzi, rudy ołowiu, uranu i naprawdę jeszcze sporo tych bardziej cennych kruszców typu złoto, srebro i te kopalnie tam istnieją. Ten przemysł, górnictwo ma się tam całkiem dobrze, do tego stopnia, że nawet polskie koncerny górnicze miały swoje kopalnie w Chile, a my o tym regionie świata usłyszeliśmy kilka lat temu, kiedy górnicy zostali tam uwięzieni i wielodniowa batalia o ich życie zakończyła się sukcesem.
Ja bym powiedziała, że tam jest bardzo dużo do obejrzenia, bardzo dużo do poznania i wcale nie jest trudno podróżować, bo linie autobusowe, sieć, znaczy dróg jest zupełnie przyzwoita. Można tam stosunkowo łatwo, nawet nocnymi autobusami na leżących siedzeniach
czyli
typu kama.
Tak. Ewentualnie semi-kama, czyli
albo
takie pół leżące.
Jeszcze dadzą posiłek w czasie drogi. Autobusy są podgrzewane, więc w nocy, bo jest temperatura tam spada, jest suche powietrze, więc spada temperatura w tym rejonie Chile dość znacznie w nocy, więc podgrzewają, luksusowo się jedzie.
Jest bezpieczniej niż w Peru, bo cały czas też słyszymy o wielu wypadkach autobusów liniowych w Andach. Natomiast najczęściej tutaj Peru albo Boliwia gdzieś na tej niechlubnej liście gości. O Chile raczej takie informacje nie docierają.
Nie docierają dlatego, że tam jest jednak mimo wszystko łatwiejszy teren dla ruchu samochodowego. Bo tam te linie, które odchodzą od oceanu w kierunku gór, to jest kilkadziesiąt kilometrów. Drogi są dobre, asfaltowe wszystkie już w Chile.
I niewiele jest też tych przejść takich drogowych przez Andy.
Niewiele.
Czyli nie wspinają się te autobusy, nie wiadomo jak dużo.
Dojeżdżają, tak?
Tak, one dojeżdżają i wracają, bo dalej już jest granica z Boliwią i to Boliwijczycy wtedy nawet odbierają na punktach granicznych, odbierają turystów.
Tak.
I swoimi liniami wiozą tam gdzieś w głąb swojego kraju. Czy Argentyńczycy.
Bartek pytał o tę północną część Chile, jak się żyje.
Tak.
No, niełatwo.
Niełatwo, ale żyją. No, proszę Państwa, tam do dzisiaj, tak jak słusznie tu pan Bartek podniósł, że kwitnie przemysł wydobywczy, ale ludzie nawet na własną rękę kopią w Atakami dziury i szukają złota. I podobno to złoto znajdują. To nie jest tak, że to jest daremna praca. Piasek wypłukują z tego, więc...
miejscowi, gdzie wiedzą, gdzie szukać,
tak. Wiedzą, gdzie szukać. A miasta kwitną. Te bliżej oceanu kwitną, no bo wtedy, prawda, jak jest ocean, no to są i ryby, to już jest co jeść, prawda? Jest pas ziemi uprawnej, są sady z owocami cytrusowymi. No, tam głodu nie ma, tam nie widać nędzy, absolutnie nie.
No właśnie, wspomniała pani, że głodu nie ma, radzą sobie, ale jak wygląda chilijska kuchnia? Czy to jest kuchnia bazująca na bogactwie z oceanu, czy jednak też importują inne produkty?
Hodują.
Tak, hodują. Jak
to znaczy z Brazylii inaczej? Owoce. Z Brazylii owoce. No papaje to przeważnie są brazylijskie, tak, bo to jest, to w Chile nie ma tego klimatu dobrego dla papaji, dla arbuzy, więc te owoce idą stamtąd. Winogrona mają swoje. Właśnie.
To o winach chilijskich to mogliśmy
tak,
oddzielny program.
Tak, tak, tak. Mają swoje winogrona przepyszne. Ziemniaków jedzą mało, wcale nie tak dużo, pomimo tego, że to jest Ameryka.
Ale w pani książce pojawia się bardzo ciekawa fotografia z przekolorowym workiem z różnymi gatunkami, tak, rodzajami ziemniaków.
Tak, tak, tak. Te ziemniaki sfotografowałam na wyspie Chiloé. Rzeczywiście, tak jak i peruwiańskie ziemniaki, są w różnych kolorach i o różnych kształtach. Pięknie to wygląda i bardzo często takie danie podają, że to jest kawał ryby usmażony, taki świeżo złowiony, prawie jeszcze ogonem rusza i do tego właśnie ugotowane ziemniaczki w łupinkach, przekrojone na pół i jakaś surówka.
Ale mówi pani, że w Chile nie jest tak jak w Peru czy w Ekwadorze czasem, że przychodzimy na targowisko, chcemy kupić 2 kilo ziemniaków, a tam pani się pyta, których, i pokazuje nam kilkadziesiąt po prostu rodzajów ziemniaków o różnej barwie, wielkości. Tak jak u nas powolutku też się pojawia to w sklepach, że ta odmiana ziemniaków najlepsza na sałatkę, ta do gotowania, ta
na knedle, do pieczenia.
Tylko że to, co my mamy u nas, to na razie jest taki, powiedziałbym, bardzo delikatny wstęp do tego, co się dzieje właśnie na targowiskach w Peru czy w Ekwadorze, które są krajami typowo ziemniakowymi.
Tak. Więc hodują i w kuchni ten ziemniak występuje. Właśnie czasami jest tak, że w zupie jarzynowej mamy czarny ziemniaczek przekrojony na pół. Czarne ziemniaki są z reguły małe. Pomarańczowy ziemniaczek i zwykły taki w brązowej skórce, jaki znamy, który dodaje takiej puszystości tej zupie, prawda? I on się tam rozpada w środku. No i każdy ziemniaczek mimo wszystko ma troszeczkę inny smak. To prawda. Dużo warzyw jedzą. No i ryb. Może mięsa mniej jako takiego, ale ryb. No Argentyna to ze steków słynie, prawda? No oni mają jednak ten teren dużo większy, więc to wybrzeże się odsuwa trochę. Natomiast Chilijczycy żyją nad morzem. I te świeże ryby takie usmażone. Ale o dziwo, w La Serena ryby kupić nie można. Trzeba jechać do sąsiedniego miasteczka rybackiego i tam jest rybny targ. Tam można kupić każdą rybę.
Chile, ale tak trochę szerzej, bo ta Ameryka Południowa, pani Elu, w pani życiu ma szczególne miejsce.
Tak, to prawda. No proszę państwa, Chile, magiczny kraj, rozciągnięty prawie przez cały kontynent, od południa, gdzie jest gorąco, do zimnej od północy, gdzie jest gorąco, do zimnego południa. Mam przyzwyczajenie, że na północy jest zimno, tam odwrotnie.
A pośrodku tego wszystkiego stolica Santiago de Chile. Stolica w bardzo ciekawy sposób zlokalizowana. No, ciężko na takim wąskim skrawku ziemi odpowiednio strategicznie gdzieś stolicę założyć. Natomiast rzeczywiście to Santiago jest położone tak między Andami a wybrzeżem oceanu. I to sprawia niesamowite wrażenie, szczególnie przy dużej przejrzystości powietrza, jak się te sześciotysięczniki widzi, tak, gdzieś tam z hoteli czy z domów w Santiago, a z drugiej strony praktycznie czuć bryzę morską.
Tak, tylko że to czyste powietrze bywa bardzo rzadko niestety. Na okrągło tam jest smog. To widać.
Metropolia
to widać. Pomimo wiatrów, pomimo nawiewu czystego powietrza z oceanu, to tam jednak to zgniłe powietrze takie miejskie tam osiada.
Rzeczywiście o Santiago mówi się jako jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie.
Ja nawet zdjęcie robiłam ze wzgórza Świętej Łucji, I jest niewyraźne. Jest niewyraźne. Córka mówi, mama, no jak ty zrobiłaś to zdjęcie?
Ostrość.
Ja wie, dziecko, tam nie można zrobić ostrego zdjęcia. No i rzeczywiście powiększałyśmy i wszystko jest ostre, tylko jest jak za woalem. No takie powietrze jest, tak.
Stolice są szczególnym miejscem zawsze podczas podróży, no bo albo tam lądujemy, albo tak. Gdzieś się zawsze przejedzie przez te stolice. W Ameryce Południowej bardzo często o wielkich miastach się mówi jako niebezpiecznych. A jak jest Santiago?
Ja bym powiedziała, że niebezpieczny jest taki fragment, tylko jeden. Reszta ja się czułam się równie bezpiecznie.
Znaczy fragment jak jakaś dzielnica, tak?
Tak, to jest taka dzielnica, jak się idzie od rzeczki, w kierunku wzgórza Świętego Krzysztofa. Tam, no niestety, handel trochę narkotykami był, jakieś takie burdy, trochę napadów kieszonkowców, no takie miejsce. Tam zresztą jest uniwersytet, młodzież, dużo knajpek, ludzie piją piwo, upijają się, więc to jest gratka dla kieszonkowców, żeby ich okradać. Tam mówiono nam, żeby troszeczkę uważać, jak się tam idzie, ale reszta miasta absolutnie jest bezpieczna. Chodziłyśmy, nawet jak byłam drugi raz w Santiago z koleżanką, chodziłyśmy wieczorem po tych ulicach. No, klimat wspaniały, tu wróżki, tutaj gra jakiś zespół, tutaj taniec brzucha, różne inne takie atrakcje.
No właśnie, jak to jest, jak się wraca w pewne miejsce, tak jak pani wróciła do Santiago i wzięła na spacer koleżankę pierwszego dnia.
Oprowadzała po swoich miejscach.
No właśnie, no tak. Idzie się do swoich miejsc, czy jednak szuka nowych?
Ja do swoich. Ja przede wszystkim chciałam przejść tę trasę, którą zrobiłam przedtem i jej pokazać, bo to była bardzo atrakcyjna moim zdaniem trasa, więc jak żeśmy już to obejrzały, no to wtedy wypuściłyśmy się troszeczkę w inne regiony, ale lubię, ja rzadko kiedy wracam, no bo tak mnie goni po tym świecie, że nie mam czasu wracać za często w te same miejsca, ale jak już jestem w tym samym miejscu, to lubię właśnie pochodzić po własnych śladach, zobaczyć, co się zmieniło, co wybudowali, co tam pomalowali na nowo, może jakieś drzewko wyrosło nowe. I to jest bardzo przyjemne.
Skoro pretekstem dzisiaj jest Chile i to miejsce świata, to w naszym programie, który ma inspirować, ma też pomagać, dawać jakieś rady, mówimy o tym, że bezpiecznie jest w Chile i to jest ważna wiadomość. Mówimy też o transporcie, że ten transport jest naprawdę dobrze zorganizowany, bez większego problemu, bezpieczny, więc to też jest informacja bardzo ważna. A jak jest z noclegami? Czy tam ta baza noclegowa też jest bardzo rozwinięta?
Jest bardzo rozwinięta. Różnego typu są. Od wielkich hoteli bardzo drogich, do hosteli, w których najczęściej myśmy nocowały, czy nocowali, bo raz byłam z kolegą, raz z koleżanką. I te hostele są najczęściej umiejscowione blisko uczelni, w centrum miasta, więc są wygodne.
Młodzi ludzie.
Młodzi ludzie i tam nocują młodzi ludzie i emeryci. I we wspólnej kuchni przy robieniu posiłków spotykamy się wieczorem, wymieniamy doświadczenia. Gdzie kto był, co widział, gdzie warto pojechać, gdzie nie warto. I według mnie to żaden najlepszy hotel tego nie zastąpi. Dlatego uwielbiam hostele i staram się właśnie tam być.
Zawsze to powtarzamy w programie Między Biegunami o hostelach, bo hostele to są te szczególne miejsca, tak jak pani powiedziała, w kuchni wspólnej wymienia się doświadczenia i to jest absolutnie coś niesamowitego. Byliśmy na północy, byliśmy w środku Chile. Południe?
Południe, no... Proszę Państwa, fascynujące. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy północ jest bardziej fascynująca, czy południe. Cały kraj jest fascynujący. Południe z kolei fiordy. Jeden fiord przy drugim. To jest koronka, nie wybrzeże. To jest archipelag wysp, mniejszych, większych. Jest magiczna wyspa Chiloé przecież. Też tutaj przy samym wybrzeżu. Granica z Argentyną przebiega czasami w poprzek fiordu. Więc teren bardzo trudny do przemieszczania. I tam w zasadzie warto po prostu przejechać i zresztą mieszkańcy też tak robią, przejeżdżają na stronę argentyńską i jadą Panamerykaną na południe po stronie argentyńskiej po to, żeby z powrotem do Chile wjechać w odpowiednim miejscu. Ale widoki są wspaniałe, wspaniałe widoki. To jest kraina fiordów i wielkich jezior, niezapomniane po prostu.
Czyli przez Argentynę przejazd?
Przez Argentynę przejazd, bardzo wygodnie, tak. I niedrogo w sumie. Bo w Argentynie podróż też jest niedroga.
No i dodajmy, że jest to właściwie jeden wielki park narodowy, bo tak. Tam mamy szereg obszarów chronionych, bo wjeżdżamy już do Patagonii, na ziemię ognistą. jest jakiś problem ze zwiedzaniem właśnie tego poszarpanego wybrzeża? Czy jesteśmy w stanie przy użyciu komunikacji publicznej bez wynajmowania samochodu to wszystko sobie zorganizować?
Jesteśmy. Mnie się wydaje, że nawet lepiej nie prywatnym, nie wynajmować samochodu, jeździć samemu na własną rękę, bo drogi są trudne czasami. Ostre zakręty, spadki mocne. Także lepiej zorganizowanym transportem. Natomiast ja bym powiedziała, że generalnie podróżowanie nie jest trudne. Nie jest. Linie autobusowe, jest kilka takich dobrze zorganizowanych w Chile, które łapią klienta, starają się jak mogą. Więc i cenę można negocjować. My zawsześmy negocjowali cenę.
Brawo.
I zawsze udało się coś urwać.
Pani Elżbieta Janikowska, książka o Chile. My mówiliśmy, Bartek wspominał o tym, że pani Ela była w studiu Radia Kraków naszą gościnią już niejednokrotnie, opowiadała o swoich podróżach. My na stronie internetowej Radia Kraków, ale także na stronie Między Biegunami i Facebooku podlinkujemy te opowieści, żeby nie przypominać pani historii po raz kolejny, więc proszę zajrzeć, jak podróżują emeryci, żeby się dowiedzieć.
Ale chcielibyśmy w tym miejscu jeszcze panią zapytać o taką rzecz, a mianowicie jako emerytka, aktywna bardzo emerytka, chciałaby zainspirować pani słuchaczy Radia Kraków w podobnym wieku, młodszych, starszych, do tego, żeby ruszyć się z domu, niekoniecznie do Chile, być może bliżej, ale żeby jednak zrobić ten pierwszy krok w podróży.
No naprawdę podróżowanie wcale nie jest trudne. Wcale nie jest trudne. Można ograniczyć ilość bagażu do 10 kg, nawet jak się jedzie na drugi koniec kuli ziemskiej. I ja tak robię, że podróżuję z plecakiem, który nie przekracza 12 kg na 2 miesiące i z powodzeniem starcza. Nie jest wcale drogo. Ameryka Południowa jest tania, trzeba się tylko odważyć. Mamy w telefonach komórkowych tłumacza, czyli nawet nie trzeba znać hiszpańskiego.
Tak jest, bo to już jest.
I to jest też plus. Nie, a ludzie są tak sympatyczni, tak pomocni. Naprawdę można po prostu zaufać im. Wytłumaczą, wezmą za rękę, podprowadzą w odpowiednie miejsce, pchną w odpowiednie drzwi. Także nie ma się czego obawiać. Tylko oczywiście późno wieczorem nie łazić po jakichś zakamarkach.
Nie szukać guza.
Nie szukać guza, bo się go wtedy dostanie.
Ale myślę, że w Polsce to jest to samo, więc jak wszędzie.
Ja dwa razy okradziona byłam w Warszawie, a resztę na świecie nie.
Którą pani świetnie zna.
A jeżeli miałaby pani wskazać taki pierwszy kraj do swojej samodzielnej podróży na własną rękę. Dla osoby, która do tej pory może ma niewielkie doświadczenie w tym zakresie, to jaki to byłby kraj?
Na świecie, czy w na Ameryce świecie, Południowej? Może. Na świecie?
Taki najłatwiejszy.
To ja bym poleciła prosty, może... Tak, to ja bym poleciła, żeby taka osoba udała się na Sri Lankę. Piękny. Ceylon jest przepiękną wyspą. Przepiękną. Jak pierwszy raz zobaczyłam, to sobie pomyślałam, tu chyba był biblijny raj. I potem pojechałam drugi raz, żeby się nasycić. Jest właśnie łatwe do podróżowania. Ludzie również sympatyczni. Niewielkie odległości, czyli można wtedy się oswoić jakby z byciem podróżnikiem.
Kompaktowa wyspa.
Tak.
Będzie książka?
Nie wiem.
Z Ceylonu?
Pani Elżbieta jedzie do Turcji teraz, więc wiesz...
Wybór jest.
Wybór jest. Natomiast my w programie Między Biegunami zachęcamy nie tylko do podróżowania do Chile, na Sri Lankę. Zapraszamy do podróżowania do drugiego miasta, bo podróż, panie Elu, niejednokrotnie nie decydujemy się na podróże z różnych względów, nie wiem, z Rzeszowa do Przemyśla. Bo myślimy, o daleko, a nie wrócimy, a leki, a nie wiadomo co. A te podróże też są piękne, też mogą być inspirujące i warte.
Zresztą, tak jak niedawna rozmowa z Adamem Grzanką o Nowej Hucie, czyli my, drodzy państwo, wyznajemy zasadę bądź turystą nawet w swoim mieście, odkrywaj, oczywiście, poznawaj.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, wszędzie są wspaniałe miejsca do obejrzenia, wspaniałe wystawy, wspaniałe muzea, wspaniali ludzie, piękne parki
i
krajobrazy. I coś się dzieje, oczywiście.
Elżbieta Wichrowska-Janikowska. Chile, wszystkie krajobrazy świata, sklep podróżnika, kolejna publikacja.
Nowość na rynku wydawniczym.
Linki do poprzednich programów z panią Elą znajdziecie państwo na naszej stronie internetowej, a także podlinkujemy do Spotify'a, gdzie tam są nasze podcasty. I proszę przesłuchać kilkukrotnie tych rozmów, bo to jest inspiracja niesamowita. Pani Elżbieta Wichrowska-Janikowska.
Dziękuję bardzo.
A to był program Między Biegunami. Kuba Niziński.
Bartek Pisiak. Do usłyszenia.